Więc przeczytajmy fragment pierwszego listu Piotra, wersety od 13 do 17. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi czy wszelkiej ludzkiej instytucji ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Więc po ostatnim nabożeństwie czy kazaniu mam pewien niedosyt. Miałem pewien niedosyt, tak? Żeśmy omówili ten fragment tydzień temu. Zobaczyliśmy, że jesteśmy wezwani do tego, żeby być poddanymi wszelkiej instytucji, czy też ludzkiej władzy, instytucji władzy, jaka jest ustanowiona w państwie. Czyli zajmowaliśmy się postawą chrześcijanina wobec państwa, wobec władzy, a ponieważ no, dosyć ogólnie to żeśmy zrobili, więc dzisiaj chciałem trochę się zagłębić bardziej w te różne zagadnienia, czy też kwestie czczenia króla, bo o tym mówi nasz fragment, tak? Króla czcijcie, co to znaczy? I tutaj no, mogą się pojawić, myślę, różne ciekawe pytania, praktyczne pytania, na które dobrze jest mieć taką perspektywę biblijną, czy też odpowiedź biblijną. Jakie to pytania mogą nam się pojawiać? Na przykład, czy jako chrześcijanin mogę brać udział w spisku mającym na celu obalenie władzy? Prawda? Czy jako chrześcijanin mogę brać udział w zbrojnym obaleniu władzy? Czy jako chrześcijanin mogę brać udział w demonstracjach przeciwko władzy lub w demonstracjach ją popierających? Takie pytania na dzisiaj, prawda? Aktualne. Bo jak spojrzymy na Europę, no to jeśli chodzi o władzę, mamy pewnego rodzaju monolit z pewnymi wyjątkami. Mamy kraje, państwa, gdzie jest monarchia, ale ta monarchia, czyli władza królewska, no ona ma charakter już wyłącznie reprezentacyjny. Mamy państwa głównie demokratyczne, czy też demokracji parlamentarnej, czy coś na podobieństwo tego, ale też mamy takie państwa, rodzynki jak Białoruś, gdzie jest reżim, dyktatura można powiedzieć. Ciekawym państwem też jest Ukraina, gdzie do niedawna w zasadzie władza skupiała się w rękach oligarchów, czyli bogatych ludzi, którzy gdzieś tam lokalnie sprawowali władzę. A jeżeli spojrzymy na cały świat, no to ten obraz, ta władza jest jeszcze bardziej różnorodna, prawda? Mamy kraje, które nie są w ogóle demokratyczne, dla których jest to koncepcja obca. Mamy kraje komunistyczne, gdzie chrześcijanie są mniej lub bardziej prześladowani, więc mamy różnorodność władzy. Ale to, co jest istotne, to żeby zobaczyć, że władza cały czas się zmienia. W sensie nie z minuty na minutę, nie z sekundy na sekundę, ale na przykład w naszym kraju ponad 25 lat temu nastąpiła zmiana władzy. Przestaliśmy być państwem czy krajem komunistycznym. Związek Radziecki się rozpadł. Polska i inne kraje komunistyczne przeszły przemiany ustrojowe. Zmieniła się władza w tych krajach. Po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, można powiedzieć, zmieniła się władza w Polsce. Więc naturalnym jest pytanie o to, jak chrześcijanin powinien się odnosić do władzy obecnej, czy też do tej, która będzie w przyszłości w państwie, w naszym państwie, czy też w państwie, w którym będziemy żyć, bo być może przyjdzie nam się wyprowadzić. Nie wiadomo, prawda, co nam przyszłość przyniesie, ale kwestia poddania władzy będzie zawsze nam towarzyszyła, bo ta władza jest wszędzie, w każdym miejscu, dokąd się udamy. I chociaż ta jest różnorodność władzy, chociaż władza się zmienia, to jest jedna cecha wspólna wszelkiej władzy na całym świecie, tej ludzkiej władzy. Jest ona nadużywana, najprościej mówiąc. Pan Jezus powiedział to tak. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie, więc gdziebyśmy nie spojrzeli na ludzką władzę, to jest tam nadużycie. Z powodu grzechu człowieka, z powodu upadku człowieka w grzech, władza jest sprawowana, nie jest sprawowana we właściwy sposób. Zgodnie z Bożym zamiarem, grzech zawsze będzie powodował jakieś nadużycia i dlatego ludzka władza nigdy nie będzie doskonała. Tylko Bóg jest doskonałym władcą, tylko Chrystus jest doskonałym królem. Ale zanim zaczniemy mówić o władzy i o stosunku chrześcijanina do niej, to musimy zobaczyć, czy powinniśmy zobaczyć, co Biblia o niej naucza. Musimy zobaczyć, kto tak naprawdę sprawuje władzę. I tu kto daje ludziom władzę. I to tutaj mogą być ciekawe wnioski, które mogą nas szokować. Tak? No Pan Bóg daje władzę, tak. W Księdze Daniela, w 4 rozdziale, mamy opisaną historię pewnego ważnego człowieka, tak? Władcę Imperium Babilońskiego, Nebukadnezora. Nebukadnezar był władcą potężnego imperium, panował w latach od około 634 do 562 przed Chrystusem i w pewnym momencie swojego życia Nebukadnezar, ten wielki król, doszedł do przekonania, że wielkość Babilonu, czyli jego królestwa, jest tylko i wyłącznie jego własną zasługą. Tak? I kiedy doszedł, czyli popadł w pychę. I w tym momencie, kiedy sobie to pomyślał, mamy historię, że usłyszał głos z nieba, który powiedział mu tak. Oznajmia ci się królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi i będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą, jak bydło będą cię karmić. I 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad Królestwem Ludzkim i że je daje temu, komu chce. I oczywiście po upływie jakiegoś czasu Nebukadnezar doszedł z powrotem do zmysłów. Zrozumiał. Co on zrozumiał? Zrozumiał, że... Co on zrozumiał? Jest napisane, Najwyższy ma władzę wieczną, że według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, że nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Więc Nebukadnezar zrozumiał, że władza i wielkość, jaką miał, nie była jego własną zasługą, ale to wszystko pochodziło od Najwyższego, to wszystko pochodziło od Boga. Bo Bóg to sprawił, że Nebukadnezar doszedł do takiej pozycji. Daniel wyraził to trochę innymi słowami. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Daniela 2, 20, 21. Więc Bóg jest tym, który ustanawia królów, Bóg jest tym, który utrąca królów. Dlaczego tak? Ponieważ to Bóg jest tym prawdziwym władcą, Bóg jest tym, który ma wszelką władzę i On panuje nad całym swoim stworzeniem. Więc ta prawda, że to Bóg panuje całkowicie, ona nie tylko tyczy się królów, czy tych wielkich, najwyższych, ludzi, którzy mają najwyższą władzę. Jezus, kiedy z pewnego razu stanął przed rzymskim sądem reprezentowanym przez Poncjusza Piłata. Piłat był namiestnikiem Judei. Nie był jej władcą, prawda? Był namiestnikiem, czyli gdzieś tam poniżej osoby, która zarządzała prowincją Syrii, do której Judea była częścią. Więc nie był królem, był kimś niżej postawionym, ale miał pewną władzę nad Judeą. I w 19 rozdziale Jana mamy opis sądu nad Jezusem. I Piłat, słysząc o tym, że Jezus czynił się Synem Bożym, przestraszył się i zaczął pytać Jezusa o to, skąd jest, skąd pochodzi. Jezus mu nie odpowiedział na to pytanie i wtedy Piłat powiedział do Jezusa, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Więc definitywnie Piłat miał władzę, tak? Był człowiekiem, który miał pozycję i miał władzę. I Jezus co mu odpowiedział? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Więc według Jezusa Piłat ma taką władzę, jaką miał, czy miał taką władzę, jaką miał, ponieważ zostało mu to dane z góry. Z góry nie w sensie od cesarza, czy od tego, który był nad nim, a który zarządzał całą prowincją. Nie, z góry w sensie od Boga. Ponieważ tutaj z góry jest użyte to samo słowo, co jest użyte w Ewangelii Jana 3:3 o narodzeniu się z góry ponownie. Więc to Bóg postawił Piłata w tym miejscu. Zatem na przykładzie króla Nebukadnezara oraz namiestnika Judei Poncjusza Piłata widać, że Bóg jest tym, który udziela władzy, który daje ludziom władzę. W naszym kraju mówi się obecnie, że to Jarosław Kaczyński uczynił panią Beatę Szydło premierem. Otóż patrząc na to, co mówi Biblia, tak nie jest. To Bóg uczynił ją premierem, tak samo jak Bóg uczynił wcześniej premierem Donalda Tuska i tak samo jak Bóg uczyni kogoś kolejnym premierem, jeżeli będziemy mieli kolejnego premiera. Ale dokładnie to samo możemy powiedzieć o tym, że Bóg postawił Łukaszenkę na Białorusi. Tak? Możemy to samo powiedzieć o Hitlerze czy o Stalinie. Tak, może to być szokujące, ale ci ludzie, wszyscy władcy, tak, ci, którzy mają władzę, zostali ustanowieni przez Boga. Dlatego apostoł Paweł w 13 rozdziale w liście do Rzymian napisał odnośnie władzy ludzkiej dosyć twarde słowa. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Tak? Proste. Więc jest to pewna baza, jest to pewien fundament, na który musimy operować, kiedy mówimy o władzy, czy o poddaniu władzy tam, gdzie będziemy. Wszelka władza jest ustanowiona przez Boga. Tak naucza nas Boże Słowo. Ale musimy być ostrożni, jak to interpretujemy dalej, tak? Musimy być ostrożni, żeby nie wyciągnąć z tych słów zbyt pochopnych wniosków praktycznych co do tego tekstu. Musimy być ostrożni, żeby w to, co napisał Piotr czy Paweł, żeby nie wczytać tego, czegoś, czego tam w ogóle nie ma, tak? Bo na przykład można dojść do wniosku, czytając ten fragment, że wszelka władza jest przez Boga ustanowiona, prawda? Można dojść do wniosku, że skoro Bóg ustanowił tę czy inną władzę, to znaczy, że musi ona być dobra. Prawda? No bo skoro Bóg ustanowił, a Bóg czyni dobre rzeczy, więc władza, którą ustanowił, ona musi być dobra. Ale tekst tego nie mówi. Tak, tekst nie mówi o tym, że Bóg ustanawia tylko i wyłącznie dobrą władzę. Jeżeli spojrzymy na Pismo Święte, to zobaczymy, że w przeszłości Bóg ustanawiał różnych ludzi królami, tak? Nad Izraelem na przykład, czy nad Judą, ale nie wszyscy ci królowie, których ustanowił Bóg, byli dobrymi królami. I przykładem może być król Jeroboam. Po śmierci Salomona królestwo Izraela się podzieliło, tak? Na dwie części. Jedną panowaniem, czy też władzę nad Królestwem Północnym został Jeroboam. I chociaż nie mamy, może nie to, że nie mamy, jak wyglądała jego władza? No była złą władzą generalnie. On był złym królem. Dlaczego tak? No bo o jego synu jest napisane tak, że w drugim roku panowania króla judzkiego Asy objął władzę królewską nad Izraelem Nadab, syn Jeroboama, a panował nad Izraelem 2 lata i czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą swojego ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. Więc Nadab kontynuował politykę swojego ojca, To była zła polityka, grzeszna polityka, która doprowadziła do tego, że Bóg postanowił odebrać mu władzę. Nie tylko Jeroboamowi, ale generalnie z jego dynastii, można powiedzieć, z jego linii, z jego rodu. I postanowił obdarzyć kogoś innego władzą. Więc to, że ktoś otrzymał władzę od Boga, wcale nie znaczy, że tę władzę dobrze sprawuje. Że to wcale nie znaczy, że jest dobrym władcą, premierem, prezydentem, parlamentarzystą, burmistrzem, sołtysem, naczelnikiem i tak dalej. To wcale nie znaczy, prawda? Po drugie, można dojść do wniosku, że skoro wszelka władza jest ustanowiona przez Boga, w związku z tym musimy jej być bezwzględnie posłuszni. Tak? Skoro Bóg ustanowił kogoś, a Bóg wymaga posłuszeństwa, to jest Jego postanowienie, w związku z tym my powinniśmy też być w jakimś sensie posłuszni. A ktoś może powiedzieć, no powinniśmy być bezwzględnie posłuszni tej władzy. Czy to jest właściwy wniosek? W pierwszej księdze Samuela 22 mamy pewną historię dotyczącą króla Saula. Jakby nie wchodząc w szczegóły tej historii, chodzi o to, że Saul wydał swoim żołnierzom rozkaz zabicia kapłanów i ich rodzin, ponieważ udzielili schronienia osobie, którą Saul ścigał, czyli Dawidowi. Czyli oni nie wiedzieli o tym, że Saul ściga Dawida, więc byli generalnie niewinni. Ale Saul postanowił ich zgładzić i wydał rozkaz swojej straży przybocznej. I co się wtedy stało? Straż przyboczna powiedziała nie, nie zrobimy tego. Tak? Nakazał król swojej przybocznej straży, przystąpcie i wybijcie kapłanów Pana, gdyż i oni popierają Dawida, a chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Lecz słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swojej ręki do tego, aby wytracić kapłanów Pana. Ale Saul miał jeszcze jednego sługę, Doega Edomite. I ten Doeg Edomita, czy on nie pochodził z Izraela, wybił tych kapłanów i też wybił ich rodziny. I pytanie, kto tu postąpił dobrze, a kto źle? Tak? Czy straż przyboczna zrobiła dobrze, że nie przyłożyła ręki do tego rozkazu, czy też może Doeg Edomita zrobił dobrze, wykonując rozkaz swojego władcy? Otóż no, w piśmie no, nie mamy bezpośredniej odpowiedzi, która by nam mówiła, że ci postąpili dobrze lub źle, albo ten zrobił to, co było właściwe lub niewłaściwe, ale mamy wskazówkę pośrednią. Tak? Psalm 52, ponieważ to jest to psalm, który mówi o Doegu Edomicie, psalm Dawida. Przewodnikowi chóru pieśń pouczająca Dawida. Gdy Edomita Doeg przybył donieść Saulowi i rzekł do niego, Dawid wszedł do domu Achimelecha, czyli to mówi o tych wydarzeniach, które sprowokowały to, że Saul postanowił zabić tych kapłanów z domu Achimelecha. Czemu się chlubisz złością, mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie, knujesz zgubę. Język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe, sela. Miłujesz wszelkie oszczerstwa, języku podstępny. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, wykorzeni cię z ziemi żyjących, sela. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z Niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny, że wyrządza szkodę. Więc mamy tutaj opis Dawida. Dawida, który był człowiekiem, królem, władcą według Bożego serca. I on opisuje, co zrobił generalnie, postępowanie Doega Edomity. Pozytywnie czy negatywnie? No, negatywnie generalnie, negatywnie. To jest człowiek, który bardziej miłuje zło niż dobro. Więc stąd wydaje mi się, że konkluzja, czy wniosek, jaki wyciągniemy, jest, no, może być, jest dobry, że Doeg Edomita popełnił zbrodnię, przykładając rękę do rozkazu Saula, a straż przyboczna postąpiła właściwie mówiąc nie swojemu władcy. Innym przykładem też nieposłuszeństwa władcy są Szedrach, Meszach i Abednego. Znowu Księga Daniela, są to Judejczycy, którzy byli namiestnikami prowincji babilońskiej, mieli pewną władzę, którzy byli pod królem babilońskim. Ich historia jest opisana w Księdze Daniela i pewnego razu król postanowił, czy wydał rozkaz, aby postawił złotą figurę i kazał się kłaniać wszystkim i czcić go jako Boga. I tych trzech Judejczyków, tych namiestników powiedziało nie. Generalnie powiedziało nie zrobimy tego. Nie, Boga tylko możemy czcić, tak? Ale przed żadnym bałwanem nie będziemy się kłaniać. Wiedzieli, że zginą, ale sprzeciwili się rozkazowi króla i trafili do pieca rozgrzanego. Więc mam przykład znowu pewnego nieposłuszeństwa władzy. Dlatego też to, że władza jest ustanowiona przez Boga, nie znaczy, że trzeba być jej bezwzględnie posłusznym. Posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze. Jeżeli posłuszeństwo władzy nie stoi w konflikcie z posłuszeństwem Bogu, to wtedy powinniśmy być poddani władzy. Ale jeśli jest konflikt, to posłuszeństwo Bogu musi być ważniejsze, musi być na pierwszym miejscu, musi wygrać. Mamy jasny przekaz, mam nadzieję, do tej pory. Wszelka władza pochodzi od Boga, jest ustanowiona przez Boga. To nie znaczy, że ponieważ jest to władza ustanowiona przez Boga, to automatycznie jest to dobra władza. To też nie znaczy, że ponieważ jest to władza ustanowiona przez Boga, więc musimy być jej bezwzględnie posłuszni. Ale Bóg mówi, że mamy być poddani wszelkiej ludzkiej władzy. I kiedy władza jest, można powiedzieć, dobra, tak, no to łatwo jest nam się takiej władzy poddać. Kiedy widzimy mądrych ludzi, którzy dobrze kierują sprawami narodu, kiedy widzimy, że prawo jest mądrze ustanawiane i egzekwowane, to powoduje, że takiej władzy chętnie się poddajemy. Prawda? Czy bez problemu to poddaństwo przyjmujemy. Ale co jeśli władza jest zła? Co wtedy? A, no właśnie. Ani Piotr, ani Paweł nigdzie nie mówią, żeby poddawać się wyłącznie dobrej władzy. Za to obaj mówią, aby poddać się wszelkiej władzy, wszelkiemu ludzkiemu porządkowi czy instytucji władzy. Czy w związku z tym, jeśli władza jest zła, czy wydaje się być złą władzą, to czy w tej sytuacji mamy być całkowicie bierni i nic nie robić z tym faktem? Czy poddanie wszelkiej władzy nie wymaga bierności, jeśli ta władza jest zła. Czyli jeżeli mamy złą władzę, to czy powinniśmy to zaakceptować i z tym nic nie robić. Więc zanim zajmiemy się odpowiedzią, no to trzeba zobaczyć, co powiedzieliśmy na samym początku. Bóg jest tym, który ustanawia królów i utrąca królów. Dlatego na przykład Dawid nie podniósł ręki i nie zabił króla Saula, chociaż miał do tego okazję. Dlaczego? Bo to był jego król. To był pomazaniec pański. I Dawid nie śmiał, nie ważył się podnieść swoje ręki na pomazańca pańskiego. Chociaż Saul chciał zabić Dawida, chociaż Saul ścigał go, więc generalnie, chociaż Saul nienawidził Dawida, no Dawid nie miał takich uczuć w stosunku do Saula. Dawid nie dostarczył Saulowi żadnego pretekstu do tego, żeby Saul postępował w taki sposób wobec niego. Dawid był poddanym i był wiernym poddanym Saula. I chociaż ludzie namawiali Dawida, żeby ten zabił Saula, to Dawid konsekwentnie odmawiał. Nie podniósł ręki na pomazańca pańskiego, ponieważ rozumiał, że to sam Bóg postawił Saula w tym miejscu, więc to sam Bóg powinien go od władzy odsunąć, utrącić, a nie Dawid. To prowadzi nas do następnej rzeczy. Jeśli władza jest zła, to nie powinniśmy być biernymi, ale powinniśmy wołać do Boga o zmianę tej sytuacji. Bóg, który wie najlepiej, co jest dobre, postąpi według swojego zamysłu. W związku z tym wydaje mi się, że jako chrześcijanie nie powinniśmy być zaangażowani w jakiekolwiek spiski mające na celu zmianę władzy. Powinniśmy modlić się o ludzi sprawujących władzę, tak jak to na przykład zrobili poniekąd, może nie do końca. No nie w Dziejach Apostolskich mamy taką historię, jak Piotr i Jan głosili Chrystusa w świątyni i zostali za to aresztowani i postawieni przed Radą Najwyższą. I Rada zakazała im nauczać w imieniu Jezusa i ich wypuściła. Oczywiście oni powiedzieli, że i tak nie zamierzają respektować tego zakazu, że i tak będą głosić Chrystusa, bo to jest nakaz, który pochodzi od Boga. Ale kiedy wrócili do swoich, to co zrobili? Oczywiście opowiedzieli wszystko, co się wydarzyło, ale co wtedy zaczęli myśleć, obmyślać plan, jak tutaj obalić tą Radę Najwyższą, jak zmienić tutaj tą Radę Najwyższą, żeby była bardziej przychylna? Nie. Oni zaczęli modlić się. Zaczęli modlić się i wołali do Boga, aby Bóg pozwolił im z całą odwagą głosić Słowo Boże. Nie modlili się, prawda, o jaka ta Rada Najwyższa niedobra, jaka zła. Oni po prostu stwierdzili fakty, tak, że zgromadzili się Żydzi tak, z Poncjuszem Piłatem przeciwko Chrystusowi. Robią trudności. I wołali do Boga w tej sytuacji. I dlatego tak mi się wydaje, że w 1 Tymoteusza 1,3 Paweł napisał właśnie takie słowa. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Więc nie mieczem, ale modlitwą załatwiamy sprawy, tak? Jeśli władza jest zła. Naszym orężem nie jest miecz, ale modlitwa. Dlatego mamy się modlić o królów i nie tylko, a Bóg, który w swoim ręku ma cały świat, uczyni to, co uzna za stosowne. Trzecia rzecz. Powinniśmy też pamiętać o tym, że jako obywatele mamy swoje prawa. To jest ważne, z których powinniśmy, czy możemy korzystać. To znaczy, że jeżeli władza jest zła, a mamy możliwości legalnego demonstrowania swego niezadowolenia, to możemy z tego korzystać. Tak? Możemy z tego korzystać. Kiedy władza źle potraktowała Pawła, kiedy potraktowała go niezgodnie z prawem, Paweł wykorzystał to, że był obywatelem rzymskim. Wykorzystał swoje prawa. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 22-24. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. To nie koniec historii. To nie koniec historii. Od wersetu 35 czytamy: a gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Na co Paweł rzekł do nich: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie. Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa. Ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich i wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. I to nie jedyna sytuacja, kiedy Paweł korzysta ze swoich przywilejów jako obywatela rzymskiego. Tak? Inne sytuacje też chcieli go tam wychłostać. Zwrócił Paweł, powiedział: no jak to? Obywatela rzymskiego bez sądu? Od razu się poruszenie zrobiło. Od razu setnik przyszedł i się pyta: jak to, obywatelem rzymskim jesteś? Ja to drogo kupiłem, a ty? Od urodzenia, tak? I nikt go nie dotknął. Nie było żadnej chłosty, więc musimy pamiętać, że jako obywatele mamy swoje prawa, które nam przysługują i kiedy, jeżeli prawo dopuszcza takie sytuacje, bo nie każdy kraj jest krajem demokratycznym, gdzie można demonstrować swoje poglądy, tak, czy nie wszędzie jest wolność słowa, ale w naszym kraju jest, więc mamy tę możliwość, że jeżeli władza jest zła, że jeżeli władza robi coś źle, to my możemy to w sposób legalny powiedzieć, wyrazić, jeżeli tylko chcemy, tak? Bo to nikt nas nie zmusza. Jeżeli tylko chcemy. Więc możemy z tego korzystać. Więc to są pewne fundamenty, pewne podstawy dotyczące chrześcijańskiej postawy względem władzy. Na nich powinniśmy kształtować naszą własną postawę względem władzy w naszym kraju. Oczywiście to nie odpowiada może na pytanie, jak mam się odnosić do sytuacji w Donbasie. Czy jak mam postępować względem reżimu Łukaszenki, tak? Czy powinienem się buntować, czy nie buntować i tak dalej. Więc tutaj, no, mam, ale to daje pewną podstawę do tego, żeby móc sobie, móc szukać odpowiedzi, bazując na tych kwestiach. Ja ostatnio zacząłem się zastanawiać, może to trochę zabrzmi jak skandalicznie, może szokująco, ale był taki moment, że Hitlera chcieli wyeliminować, tak? Był spisek na jego życie, podłożono bombę i nie wyszło, tak? Hitler przeżył. I można tutaj mówić o jakimś przypadku, tak? Ale u Boga nie ma przypadków. I tak sobie myślę, że generalnie, oczywiście to jest moje przemyślenie własne, to nie jest ze słowa, że to Bóg ustanawia i Bóg utrąca wtedy, kiedy chce. My możemy spiskować, my możemy robić różne podchody, podejścia, ale to ostatecznie to Bóg musi zainterweniować i to Bóg musi zmienić sytuację. Więc jest to pewna podstawa do tego, żeby bardziej konkretnymi przypadkami się zajmować i jakby analizować już konkretne, indywidualne przypadki. Tak? Bo w naszym kraju no, sytuacja jest na tyle stabilna, że no, nasze prawa nie są w tej chwili kwestionowane. Tak? Możemy wyrażać swoje poglądy w pokoju. Możemy się nie zgadzać, możemy mieć różne poglądy, nikt nam tego nie może, nie zabrania, nie, więc ten. Sytuacja jest myślę, dobra. Oczywiście jednej rzeczy nie zrobiliśmy, jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, jaka władza jest dobra, jaka władza jest zła. No, zostawiam to, tak, zostawiam to. Nie chodzi o to teraz, żeby się angażować w konflikt po PiS, no nie? I stwierdzać, czy PiS jest dobry, czy PO jest dobra, czy Nowoczesna jest dobra. Nie. Jak Pan Jezus powiedział, każda władza, jakaby nie była ludzka władza, ona nadużywa swojej władzy. Są nadużycia i z powodu grzechu ona nie będzie doskonała, ale można władzę sprawować lepiej, można władzę sprawować gorzej. No ale generalnie zostawiam temat, jaka władza jest dobra, jaka zła. Może kiedyś się zajmiemy tym tematem, nie nawiązując do naszej polskiej sytuacji, tylko generalnie, tak, stwierdzić, jaka władza jest dobra. Czy jak powinna wyglądać władza, ale to myślę, że patrząc na Chrystusa, który przyszedł po to, żeby służyć, daje nam właściwy obraz władzy. Władza jest po to, żeby służyć innym. Tak? A kiedy władza zaczyna służyć sobie, to jest to zła władza. Więc patrząc na Chrystusa, możemy widzieć, co jest właściwe, co jest dobre, jaka władza jest dobra i jak władza powinna funkcjonować. To jest nasz punkt odniesienia. Niezależnie od partii, najlepszą władzę sprawuje Pan Jezus Chrystus i On jest tym wzorem dobrego króla, dobrego władcy. I o tym pamiętajmy. Amen.